Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka.
A teraz, jeśli już wygodnie usiedliśmy, chciałbym zaprosić Was do dzisiejszego zwiastowania, które ma taki dosyć frapujący tytuł: Jak mnie słyszysz? W przypowieściach Salomona, w 3 rozdziale, w 11, 12 wierszu czytamy: Nie odrzucaj, mój synu, pouczenia Pana i nie obrzydzaj sobie jego przestróg. Bo kogo Pan kocha, tego karci, jak ojciec swego ukochanego syna. Te słowa napisał Salomon, o którym Biblia mówi, że był najmądrzejszym człowiekiem swoich czasów. Kiedy myślimy o karceniu, o pouczaniu, to nie najlepsze skojarzenia pojawiają się w naszych głowach. Dlatego, że po prostu nikt nie lubi być korygowany. Dużo bardziej lubimy, jak nas ktoś chwali, nagradza, dziękuję, jak słyszymy, że zrobiliśmy coś bardzo dobrze, albo chociaż dobrze, to nam się dużo bardziej podoba, niż kiedy ktoś przychodzi do nas i zwraca nam na coś uwagę. Jednak przecież nie mamy złudzeń i wiemy, że ty i ja czasem potrafimy coś sknocić, zrobić coś źle. Nawet głupio odezwać się albo zachować w taki sposób, że potem sami się zastanawiamy, jak to się stało, jak do tego doszło. Chyba powinienem przeprosić. Czasem przez nieuwagę, czasem przez głupotę, czasem z niewiedzy, a czasem dlatego, że się śpieszymy. Tak patrzycie na mnie, to zapytam, też tak macie? Okej, dziękuję. Już się wystraszyłem, że mówię dzisiaj kazanie do siebie tylko. Taką zabawną historyjkę kiedyś słyszałem, że pewien wierzący człowiek narobił poważnego bigosu w życiu, no i umówił się z pastorem na spotkanie, na rozmowę, żeby się zastanowić, jak tu teraz wybrnąć z tego, co tu teraz zrobić, jak tu zaradzić tej sytuacji. W trakcie tej rozmowy pastor się pyta, mówi: ale słuchaj, powiedz mi, co ci strzeliło do głowy, żeby zrobić coś takiego? Na co ten człowiek odpowiada: pastorze, diabeł mnie podkusił. Na to diabeł wychyla się zza jego pleców i mówi: o nie, na coś takiego nawet ja bym nie wpadł. Jesteśmy ludźmi i czasem potrzebujemy, żeby ktoś nas skorygował. Albo, jak niektórzy ładnie mówią, naprostował. Salomon napisał, że sam Bóg pochyla się nad naszym życiem i to właśnie robi. Dlaczego? Ponieważ On ciebie i mnie bardzo kocha. I nie może patrzeć bezczynnie, kiedy gdzieś skręcamy i zaczynamy błądzić. Jednak zwykle na początku taka korekta nam się nie podoba. Potrafimy się zirytować, kiedy jesteśmy korekcie poddawani, najeżyć, a więc tak jak jeż, zwinąć w kulkę i pokazać wszystkie kolce. Potrafimy być czasem zniechęceni, przybici, a wtedy taką korektę łatwiej jest od siebie odepchnąć, zlekceważyć. Właśnie dlatego mądry Salomon napisał: nie odrzucaj pouczenia Pana. Jeśli coś jest niewygodne albo bolesne, to nie musi być złe. Nawet kiedy nie jest łatwe do przyjęcia. I tu trzeba by zapytać, w jaki sposób to pouczenie Pana, o którym napisał Salomon, pojawia się w naszym życiu. Chyba należałoby powiedzieć, że głównie dwiema drogami pouczenie Pana przychodzi do naszego życia. Po pierwsze, poprzez naszą osobistą relację z Bogiem. Kiedy spędzamy z Nim czas. Kiedy się modlimy, kiedy czytamy Jego Słowo, kiedy poddajemy się temu łagodnemu głosowi Ducha Świętego. I chociaż napomnienie zawsze bardziej albo mniej boli, to jednak na tej drodze boli najmniej. Bo jeśli czytając Jego Słowo, słuchając głosu Bożego, Ty i ja jesteśmy gotowi napomnienie przyjąć i coś zmienić w swoim myśleniu, w swoim mówieniu, w swoim postępowaniu, to chociaż jest to wymagające, ale boli mniej, niż kiedy stawiamy Boga w sytuacji, gdy musi użyć mocniejszych środków przekonywania. Jeśli odbierasz od Ducha Świętego, gdy się modlisz, gdy czytasz Jego Słowo, gdy wystawiasz się na działanie Jego, jeśli odbierasz bezpośrednią wskazówkę, napomnienie, korektę i wprowadzasz to w życie, to tak jest najlepiej. To tak jest najprościej. To tak jest najbezpieczniej. I tak na przykład w liście Jakuba w 1 rozdziale, w 19 wierszu możemy przeczytać: wiedzcie, moi kochani, że każdy człowiek powinien być skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Jeśli tak masz, że jesteś skory do mówienia, jak ja, ale przyjmujesz to napomnienie, rozumiesz jego głębię, to wprowadzając je w życie, oszczędzisz sobie wielu kłopotów. Zgodzicie się ze mną? Nie tak łatwo jest uporać się w swoim życiu z jakimś grzechem, czy z jakimś nawykiem, zmienić ten nawyk, ale przy wsparciu Ducha Świętego to jest możliwe. Odnosimy zwycięstwo razem z Chrystusem. To boli, ale boli najmniej. Ja tak niestety nie zawsze jesteśmy dosyć mądrzy, żeby tak zrobić. Przynajmniej ja nie jestem dość mądry, żeby tak zrobić. Czasem coś od Boga odbieramy i udajemy, że to nie o mnie. No dobrze, że tak jest napisane, bo on, ona może to sobie przeczytać. Czytasz Biblię i od razu wiesz, do kogo te słowa są skierowane. Oczywiście, że nie do ciebie, do niej, do niego. Czasem coś odbieramy i nawet się z tym zgadzamy, ale zwlekamy, ociągamy się, żeby to wprowadzić w życie. Panie Boże, przekonuje mnie to. Zacznę od przyszłego tygodnia, a najlepiej od przyszłego miesiąca. Albo już coś zrobimy, wprowadzimy, ale nie do końca. Zostawiamy jakiś obszar życia, który nie jest poddany Bogu. Taki rezerwat, na którym obowiązują specjalne prawa. Co się dzieje, kiedy tak postępujemy? To nas prowadzi do drugiego sposobu przemawiania Boga. Nazwałem to przekonywanie przez czynniki zewnętrzne. Takie czynniki to mogą być ludzie, albo sytuacje, w których się znajdujemy i które czegoś będą nas uczyły. Kiedy mówię ludzie, to najczęściej chodzi o tych nam najbliższych. W małżeństwie, w rodzinie, przyjaciele, którym ufamy, z których zdaniem się liczymy. Tacy ludzie, których dopuszczamy do naszego życia i których zdanie jest dla nas ważne. Bóg używa czasem takich ludzi, wokół nas, żeby nam coś uświadomić. Zwykle mało przejmujemy się zdaniem ludzi, których nie znamy. Ale są jeszcze zewnętrzne sytuacje, które również bywają dla nas narzędziami korekty. Jednak trzeba powiedzieć, że nauka na tej drodze boli bardziej i cena takiej nauki jest wyższa. Czasem tą ceną jest zażenowanie czy zawstydzenie, a czasem dużo większe kłopoty rodzinne, zawodowe, finansowe czy w relacjach z ludźmi. No bo jeśli na przykład z twojej winy, dlatego że lubisz coś odkładać na później, zawalisz jakiś temat, jakąś sprawę w pracy, podpadniesz szefowi i podpadniesz współpracownikom i nadszarpnąłeś swoją dobrą opinię, no to narobiłeś sobie kłopotów. Człowieku, narobiłeś sobie kłopotów. Coś takiego boli dużo bardziej niż reakcja na napomnienie prosto z nieba. Nie odkładaj spraw na później, zrób to dzisiaj. Ale my czasem stosujemy zasadę, co masz zrobić dziś, zrób pojutrze, będziesz miał 2 dni wolnego. Komuś zdarza się odkładać sprawy na później, czy tylko mnie? Jeszcze ktoś odkłada, tak? No całkiem sporo rąk, całkiem dużo odkładaczy jest wśród nas. Kiedy spotyka nas takie napomnienie i musimy się poddać korekcie, refleksji, nasze poczucie własnej wartości może ucierpieć. Nie czujemy się z tym dobrze. Emocje mogą być ciężkie. Możemy być przybici, zniechęceni, smutni, depresyjni, bo to po prostu nie jest łatwy moment, kiedy przeżywamy coś takiego. Dlatego mądry Salomon, a za nim autor listu do Hebrajczyków, który w 12 rozdziale cytuje dokładnie ten fragment, mówi: nie zniechęcaj się, nie odrzucaj pouczenia Pana, nie upadaj na duchu. Bóg nie robi ci na złość, nie jest przeciwko tobie, nie uwziął się na ciebie. Jest dokładnie odwrotnie. I powtórzę, on ciebie i mnie bardzo kocha i nie może patrzeć bezczynnie, kiedy gdzieś skręcamy i zaczynamy błądzić. Stąd korekta. Nie myśl więc o nim z niechęcią, gdy jesteś jej poddawany i nie pozwól sobie na to, żeby myśleć, że on traktuje ciebie z niechęcią. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, od 7 wiersza, czytamy tak. Cierpliwie znoście karcenie. Jest ono dowodem, że Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo nie ma syna, którego by ojciec nie karcił. Jeśli nie jesteście karceni, tak jak wszyscy, to jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto, jeśli nasi ziemscy ojcowie karcili nas, a my ich za to szanowaliśmy, to czy nie tym bardziej powinniśmy podporządkować się Ojcu Duchów po to, żeby żyć? Ziemscy ojcowie karcili nas według swego uznania, w trosce o nasze krótkie skądinąd życie. Bóg natomiast czyni to dla naszego dobra, abyśmy uczestniczyli w Jego świętości. Autor napisał, że kiedy jesteśmy poddawani temu procesowi, najlepiej podporządkować się Ojcu Duchów po to, żeby żyć. Nie byle jakim życiem, które rozłazi się na różne strony i przecieka przez palce. Chodzi o życie, które przynosi Bogu chwałę, którego uwielbia, które nie jest demolowane przez grzech czy ludzkie namiętności, ale jest napełnione Jego pokojem i radością. Życiem, w którym Bóg jest obecny, w którym doświadczamy Jego prowadzenia i Jego działania. To jest życie, którym chce się żyć, takie przez duże rzet, nie przez małe rzet. Do takiego właśnie życia Bóg powołuje ciebie i mnie. To Duch Święty sprawia, że takie życie mogą prowadzić zwykli ludzie, jak ty i ja. Z całą masą swoich ograniczeń, problemów, dylematów. To jest Jego działanie. Działanie Boga Ducha Świętego, który kiedy się nawracasz, przychodzi, zamierza mieszkać w twoim i w moim sercu. I to Jego przyjście przynosi prawdziwą zmianę. Pamiętam moje zdziwienie, kiedy tego doświadczyłem. To odkrycie, kiedy okazało się, że kiedy zaprosiłem Jezusa do mojego życia, coś się we mnie zmieniło. Że jest w moim sercu coś, czego wcześniej nie było. W krótkim czasie odkryłem, okazało się, że to ktoś, a nie coś. Że to sam Jezus przyszedł do mojego życia. I ono ma teraz kolory, których tam wcześniej nie było. Przeżyłem dokładnie to, o czym mówi Jezus Chrystus w Objawieniu 3:20. Znajdujemy tam Jego słowa. To On mówi, oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Patrzyłem na moje życie i okazało się, że wcześniej było biedowanie, a teraz zaczęło się ucztowanie. Taka jest różnica pomiędzy życiem, w którym Jezus jest, a życiem, w którym Jego brakuje. Ale czytając ten werset, musimy pamiętać, że te słowa Boży Syn skierował pierwotnie do kościoła w Laodycei, do wierzących ludzi, którzy jakimś sposobem znaleźli się w miejscu, w którym Jezusa zabrakło. Oni byli w środku zamknięci, a On na zewnątrz. I były drzwi pomiędzy nimi. Ale On ich nie zostawił i puka do tego zamkniętego miejsca. I mówi, że jak Go wpuszczą, to znowu będą razem ucztować. I tutaj każdy z nas musi sobie zadawać pytania. A jak jest dzisiaj ze mną? Jakie życie dzisiaj prowadzę? Jezus jest w środku czy na zewnątrz? Czy moje życie to ucztowanie, czy biedowanie? A chciałem ci powiedzieć, że jeśli nie ucztujesz z Nim, to po prostu biedujesz. Możesz mieć pełno wszystkiego, a będziesz biedować. Pamiętam te momenty w moim życiu, kiedy przychodził Duch Święty i zadawał mi takie pytania. Pytał mnie, ucztujesz czy biedujesz? Mów prawdę, patrz w oczy. I czasem nie było na te pytania łatwo odpowiedzieć. I czasem odkrywałem, że jak za bardzo się martwię, jak za bardzo się troszczę, jak za bardzo myślę i boję się tego, co będzie, jak za bardzo jestem zajęty tym, co tu i teraz, a tracę z oczu Jego, to jakoś nie wiadomo, jak moje ucztowanie zamienia się w biedowanie. Wtedy robiło mi się wstyd, bo odkrywałem, że jak w Laodycei, ja jestem w środku ze wszystkimi moimi dylematami, a Jezus na zewnątrz. Tak jestem Mu wdzięczny, że On nigdy nie zostawiał mnie samego z tą całą graciarnią, ale zawsze pukał. Zawsze puka. Puka, gdy się modlę, gdy czytam Jego Słowo, przez ludzi, przez okoliczności, przez to, co się nie udaje, przez to, co zaboli. Nie zostawia mnie samego, ale puka. Dzięki temu mogę oprzytomnieć i ogarnąć się i znowu patrzeć na Niego i nie dać sobie tego odebrać. Przecież to On wypowiedział słowa zapisane w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, 4 i 5 wiersz. Jezus mówi, przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie trwa w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Tak się ucieszyłem, jak te słowa pojawiły się dzisiaj w uwielbianiu. Wiedziałem, że już będzie dwóch świadków w tej sprawie. Jeśli więc patrzysz na swoje życie i dochodzisz do wniosku, że jakoś biednie się zrobiło, że to już nie jest takie ucztowanie, które znałeś, znałaś. Może to oznacza, że za mało w nim Jezusa, a za dużo ciebie. Za mało Jego woli, a za dużo twojej. Za mało Jego planów, a za dużo twoich planów. A może jeszcze nigdy nie otworzyłaś Jezusowi drzwi do swojego życia. Może je tylko uchylałeś, robiłeś małą szparkę, tak małą, że On nie mógł przez nią wejść. Dlatego jest tak, jak jest. Może już czas szeroko otworzyć drzwi i zaprosić Go, by wszedł. Słyszysz Jego pukanie? Może czytając Jego słowo wraca jakiś temat. Może kiedy się modlisz. Może przez ludzi Duch Święty od jakiegoś czasu delikatnie do ciebie mówi, a ty jeszcze nic z tym nie robisz. A może to już całkiem głośne pukanie. Może coś ci się sypie, nie układa, nie udaje. Może od jakiegoś czasu coś cię boli, uwiera w twoim ciele, w twojej duszy, w twoim duchu. Może Bóg już zaczął czymś potrząsać, ale twój duchowy słuch dalej nic. Autor w liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale, w 7 i 8 wierszu, przypominając drogę Izraelitów przez pustynię, mówi do Kościoła, dlatego tak mówi Duch Święty. Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc. Bóg traktuje ciebie i mnie poważnie i tego samego oczekuje w zamian. I ostatni fragment z 12 rozdziału do Hebrajczyków. Od 11 wiersza czytamy tak. Żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Dlatego wznieście opuszczone ręce, wzmocnijcie omdlałe kolana i prostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie odpadło, ale raczej wyzdrowiało. Jeśli w trakcie karcenia, korygowania pojawia się w twoim sercu zniechęcenie, skarga na swój los, to chciałbym cię dzisiaj prosić, nie daj się oszukać tym trudnym emocjom. Ten moment nie jest łatwy, ale Bóg jest po twojej stronie i powiem to dzisiaj po raz trzeci. Bóg bardzo cię kocha i ma na uwadze tylko twoje dobro. Dlatego wytrzymaj, poddaj się korekcie, a przekonasz się, jaki owoc sprawiedliwości Duch Święty chce wypracować w tobie i we mnie. Jeśli to zrobisz, przekonasz się, że było warto. Przecież wiesz już nieraz, przekonałeś się nieraz, że było warto. Dlatego Biblia mówi nam, wznieście opuszczone ręce. Wzmocnijcie omdlałe kolana. I niech to, co słabe, chore, nie podupadnie, ale wyzdrowieje. Kochani, czas się modlić. Zapraszam, powstańmy. Jeśli jesteś poddawany, poddawana korekcie, proś Ducha Świętego, żeby pomógł ci zrozumieć, co trzeba zmienić, żeby w życiu z Bogiem można pójść dalej, pójść naprzód. Jeśli doświadczasz zniechęcenia, rozczarowania, proś Ducha Świętego, żeby pomógł ci nie koncentrować się na emocjach, ale żeby poprowadził cię do tego, co jest rozwiązaniem problemu. Jeśli chcesz szeroko otworzyć drzwi Chrystusowi w swoim życiu i zaprosić Go do środka, może po raz pierwszy, a może po raz kolejny, zrób to w modlitwie, w kilku prostych słowach. Jeśli to zrobisz, On wejdzie i zaczniecie razem ucztować. Zawołajmy do Boga wspólnie, wszyscy razem. Panie nasz, chcemy Ci podziękować za to, że jesteś Bogiem, który nas kocha i który się o nas troszczy. Panie, dziękujemy, że Twoja miłość to nie jest tylko jakieś romantyczne uniesienie, ale Ty oddałeś siebie, oddałeś swoje życie, żeby nas ratować. Dałeś dowód swojej miłości, zapłaciłeś tak wysoką cenę. Oddałeś swoje życie i troszczysz się o nas tak, żebyśmy my swojego życia nie marnowali. Zawsze, kiedy błądzimy, zawsze, kiedy skręcamy w jakieś dziwne miejsca, Ty jesteś Bogiem, który przychodzi nam z pomocą, który na to reaguje, który nigdy nie zostaje wobec tego obojętnym. Panie, dziękujemy za to, że takim jesteś kochającym i dobrym Bogiem. Wywyższamy Ciebie. Panie, modlimy się razem o to, żebyś nam pomagał usłyszeć Twój głos, kiedy Ty pukasz. Modlę się, Panie, żebyś nam pomógł to zrozumieć, żebyś nam pomógł odkryć, czego oczekujesz, Panie, co trzeba zmienić, żeby w życiu z Tobą pójść dalej. Panie, chcę się modlić o każdą osobę, która w trakcie tego procesu jest kuszona, żeby zrezygnować, która jest poddawana zniechęceniu, rozczarowaniu. Panie, modlę się o to, żebyś nam pomógł, Ojcze, nie koncentrować się na tych emocjach, ale szukać tego, co jest istotą sprawy, znaleźć rozwiązanie problemu. Panie, chcemy się dzisiaj modlić z każdą osobą, która jest gotowa szeroko przed Tobą otworzyć drzwi i zaprosić Cię do środka. Panie, modlimy się o tych, którzy pierwszy raz są gotowi w swoim życiu to zrobić i prosimy, żebyś błogosławił każdą taką decyzję. Panie, modlę się też o tych, którzy robią to drugi, trzeci czy kolejny raz. Dziękujemy za to, Panie, że Ty nas zapraszasz do tego, abyśmy razem z Tobą ucztowali, to Ty zastawiasz przed nami stół i dziękujemy za to, Panie, że chcesz przy tym stole razem z nami siedzieć. Wywyższamy Ciebie, Panie, że Ty nas powołałeś do prawdziwego życia, nie biedowania, ale ucztowania razem z Tobą. Wywyższamy Ciebie, Panie. Oddajemy się w Twoje ręce i modlimy się, Panie, abyś nam pomagał słyszeć Twój głos, Twoje pukanie. Czy kiedy czytamy Twoje Słowo, kiedy się modlimy, kiedy wystawiamy się na działanie Ducha Świętego, czy kiedy używasz do tego ludzi, którzy przychodzą do naszego życia, czy kiedy używasz zewnętrznych sytuacji, Panie, prosimy o to, żeby nasz słuch duchowy był wyostrzony, żebyśmy nie lekceważyli, nie odrzucali, kiedy przychodzisz, kiedy mówisz do nas, kiedy nas korygujesz. Dziękujemy za to, że zawsze robisz to z tak wielką miłością. Chwała Tobie, Panie. Wywyższamy Ciebie. Kochani, śpiewajmy. Uwielbiajmy wspólnie Boga.
Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.